Bardzo dziękuję za ciepłe przywitanie. Chwała Panu Jezusowi, że możemy być Jego dziećmi. I muszę zacząć od tego, do czego zostałem zobligowany, czyli przekazać zborowi w Polkowicach bardzo serdeczne i ciepłe pozdrowienia od młodzieży z Polkowic, która właśnie, jak słyszeliśmy, jest w Ruptawie. A drugie pozdrowienia to oczywiście od naszego zboru. I bardzo się cieszę z tego powodu, że nasze drogi jakoś się przecięły. Nigdy nie byłem w Polkowicach, ale bardzo dużo słyszałem o Polkowicach. Żyjemy w bardzo bliskiej relacji z rodziną Guńków, która też czasami się tutaj pojawiała. Ale jeszcze wiele innych rzeczy. Przede wszystkim to, że mamy jednego ojca i to powoduje, że płynie w nas ta sama krew, że mamy ten sam cel w naszym życiu. To powoduje, że spotykamy się, widzimy się po raz pierwszy, a mamy wrażenie, jakbyśmy znali się od zawsze. I to jest to, co mają tylko wierzący ludzie. Ludzie w świecie tego nie mają i oni zawsze współczują nam, że jesteśmy w jakimś sensie w oczach świata ograniczeni. A to my właśnie widzimy, że to my jesteśmy nieograniczeni, że ta więź z ludźmi z różnych miejsc, z różnych kontynentów, przez Ruptawę o dziwo przewinęli się ludzie chyba z 20 krajów, z kilku kontynentów. Nie chcę opowiadać historii, choć świadectwa są ważne w życiu Kościoła, ale to, co Pan Bóg zrobił przez te 20 lat w Ruptawie, przerosło moje wyobrażenia. Trochę byłem przygotowany, bo na samym początku był u nas gość, który powiedział: nawet nie możecie sobie wyobrazić, co Pan Bóg chce uczynić na tym miejscu. I może nie do końca to wtedy rozumiałem, ale widzę, że Pan Bóg realizuje swój plan i spełnia swoją obietnicę, którą kiedyś tam dawno powiedział. I jesteśmy przygotowani na więcej. Wiem, że jedynym ograniczeniem, jakie jest, to jesteśmy my sami. Pan Bóg jest nieograniczony, Jego możliwości są nieograniczone, Jego zasoby, Jego łaska, Jego miłość są nieograniczone. Chcę, żebyśmy przez kilka pierwszych chwil, z pewnością to jest coś, co przeprowadzi nas do mojego dzisiejszego tematu, a chcę dzisiaj mówić na temat dobra i zła, bo te rzeczy towarzyszą nam na co dzień, cały czas w naszym życiu i zarówno zło, które spotykamy, jest większe bądź mniejsze w zależności od sytuacji i czasu, w którym żyjemy, i dobro jest większe albo mniejsze w zależności od czasu i sytuacji i tu bym powiedział naszych wyborów. I chciałbym, żebyśmy po tym kazaniu mieli taką decyzję podjętą w swoim sercu. Chcę być rzecznikiem dobra, chcę siać dobro, chcę zrobić wszystko, żeby to dobro otaczało nas, wypełniało nasze życie i serca i było świadectwem dla świata. Psalm 92 zaczyna się tak. Pieśń na dzień sabatu. A więc dla nas dzisiaj niedziela, dzień pański, dzień, w którym się zgromadzamy, to taki sabat Pana, to taki dzień odpocznienia. I niech w naszych sercach przez całe to nabożeństwo, ale nie tylko w czasie nabożeństwa, ta pieśń dla Pana, ten hymn pochwalny dla Pana rozbrzmiewa. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy. I dziękować Panu to jest coś, co robimy, powinniśmy robić. Zachęcam do tego, żebyśmy robili nie tylko w niedzielny poranek, albo w środę, kiedy się spotykamy, czy w inne dni, kiedy się spotykamy jako Kościół. Ale chciałbym, żeby wdzięczność była tym, co wypełnia nasze życie, nasze serca. Kiedyś takie kazanie powiedziałem pod tytułem Najkrótszą pamięć ma wdzięczność. I wdzięczność to jest to, co jest tak ważne i dla człowieka, i dla Pana Boga, a jednak przez ludzi często zapomniane, jakby kiedy otrzymujemy to, co chcieliśmy, to ten element wdzięczności gdzieś tam zostaje z tyłu. Pan Jezus kiedyś taki był zasmucony, uzdrowił 10 trędowatych, wrócił jeden, a Pan Jezus pyta, a gdzie jest 9? Kochani, bądźmy tym jednym. Miejmy wdzięczne serca, bo to jest jakby początek do tego dobra, do którego Pan Bóg chce nas wprowadzić. Dobrze jest opiewać imię Twe, o Najwyższy. Śpiewamy poza niedzielą rano? No, niektórzy mówią, ja nie potrafię śpiewać. Ja też nie śpiewam za dobrze. Ale jak jesteś w samochodzie i nikt nie słyszy, możesz śpiewać w swoim sercu, możesz śpiewać. Kiedy idziesz na spacer, jesteś sam, możesz śpiewać. Jest wiele miejsc i sytuacji, kiedy możesz śpiewać. A tu jest napisane, dobrze jest opiewać Twe imię, o Najwyższy. Jest taka pieśń. Kocham tą pieśń. Poznałem imię najpiękniejsze w świecie. Na dźwięk imienia tego serce drży. A refren mówi, me serce drży, gdy myślę o Jezusie. Bracie, siostro, szczególnie mówię do tych, którzy są 10 albo 40 lat wierzący. Czy twoje serce jeszcze drży, gdy myślisz o Jezusie? Czy łzy stają w twoich oczach, kiedy to śpiewasz? Jeżeli nie znasz tej pieśni, to podobną. Dobrze jest obwieszczać z rana łaskę Twoją. I tą łaskę dzisiaj chcemy ogłaszać. O tej łasce dzisiaj chcemy mówić, że dostąpiliśmy łaski zbawienia, że otrzymaliśmy coś, czego do końca nie rozumiemy, co pojąć będziemy mogli dopiero w wieczności, ale jest to niezwykłe nowe życie w Panu Jezusie Chrystusie. Bo rozweseliłeś moje serce, Panie, czynami swymi. I Pan Bóg swoimi czynami, tym, co uczynił, swoją łaską, rozweselił nasze serca, przyniósł radość do naszego życia. Bracie i siostro, czy Ty tym, co robisz, co wybierasz, rozweselasz innych? Przynosisz pokój, radość, nadzieję, błogosławieństwo. Zachęcam nas do tego. Jak powiedziałem, chcę dzisiaj mówić trochę na temat dobra i na temat zła. I najpierw powiem na temat zła, żeby to lepsze zostało w naszych pamięciach, żeby nas pociągało, żeby nadawało kierunek naszemu życiu. Ale kiedy zerkniemy na coś, co jest złem w tym świecie, to może zmotywuje nas to do tego, żeby z większą determinacją, żeby bardziej niż do tej pory, żeby nie być opieszałym, żeby nie stać w miejscu, żeby nie zadowolić się namiastką, żeby nie zadowolić się jakąś cząsteczką, jakimś ochłapem, ale żebyśmy tacy zdecydowani, tacy zdeterminowani, tacy może jak nigdy do tej pory poszli do przodu, poszli, żeby rozsiewać dobro, bo w tym czasie, kiedy my rozsiewamy dobro, ale też w tym czasie, kiedy my nie rozsiewamy dobra, to zły rozsiewa zło. Pamiętacie, Pan Jezus kiedyś powiedział, gospodarz wyszedł, zasiał dobre zboże, ale w nocy, kiedy inni spali, zły wyszedł i rozsiał zło. I to dobro było tłamszone przez zło. I cały czas w dziejach ludzkości, odkąd grzech przyszedł na świat, to zło stara się wyniszczyć dobro. I zło, czasami nam się to może nawet nie wydaje aż tak. A szczególnie kiedy wojna skończyła się dawno temu, a te wojny, które są teraz, są daleko od nas, to ten bezmiar zła jakby już jest odległy, daleki. Ale czasami Czasami trzeba spojrzeć, czasami trzeba usłyszeć, czasami trzeba sobie uświadomić. Ja mieszkam może 40 kilometrów od Auschwitz, czyli od dzisiejszego Oświęcimia. I wielu ludzi, którzy przyjeżdża gdzieś tam w nasze strony, to mają takie pragnienie, żeby pojechać, żeby z bliska zobaczyć to zło, ten bezmiar zła, który tam się wydarzył. I dla wielu ludzi o wrażliwych sercach jest to lekcja, której nigdy nie zapominają. Jest to lekcja, która powoduje, że podejmują taką decyzję w swoim sercu, żeby dobro więcej rozsiewać, żeby to zło eliminować z naszego życia, żeby to zło nigdy nie wróciło. A kiedyś jeden z więźniów obozowych z Auschwitz, Primo Levi, powiedział tak: to się wydarzyło, a więc może się powtórzyć. A więc może powtórzyć się wszędzie. I wydawało nam się, że po II wojnie światowej tak straszne rzeczy już się nie powtórzą, że ludzie już nie chcą tego zła. Ale kiedy patrzyliśmy na to, co działo się na Bałkanach, stwierdziliśmy, że zło jest to samo. Ono nie zna granic, ono może pojawić się wszędzie i spustoszenie może zrobić wszędzie i w sercu każdego człowieka, którego złapie w swoje szpony. O jednym takim człowieku, a ściśle mówiąc o jednej dziewczynie, takiej złapanej przez zło, powiem kilka słów. Irma Grise. Kobieta, tak naprawdę dziewczyna. Urodziła się w bardzo religijnej rodzinie. Jeszcze kiedy nie miała 18 lat, zgłosiła się do obozu w Ravensbrück, żeby zostać tam nadzorczynią obozu. I jedna z więźniarek powiedziała, że to była śliczna od początku do końca kobieta, subtelna twarz. Wydawało się, że jeżeli ktoś patrzył na nią z daleka, że gdzieś tam w środku jest samo dobro. A to, co czytamy dzisiaj o tej kobiecie, tak naprawdę młodej dziewczynie, nie mieści się w głowie, zdaje się być nie do uwierzenia, a jednak się wydarzyło. I ze względu na to, że są z nami też dzieci, nie mogę powiedzieć o wszystkim, co się wydarzyło. Też nie sposób opowiedzieć w kilka minut tych lat zadanego przez nią bólu innym kobietom, ale w swoim bestialstwie, w swoim pędzie do tego, żeby zrobić co najgorsze, żeby zadać cierpienie jak największe, żeby uprzykrzyć ludziom, w tym przypadku kobietom, ona była w Birkenau nadzorczynią kobiet, to robiła to z roku na rok coraz bardziej. I kiedy patrzę na tą postać, to nie mogę uwierzyć, że ktoś tak młody, że ktoś, kto z pozoru wyglądał tak dobrze, że ktoś, kto wychowany był w religijnej rodzinie, mógł do tego stopnia wyzuć się z człowieczeństwa. Opowiadała jedna z więźniarek, że ona i jej przełożona Maria Mandel odebrane z porodu dziecko wyrzuciły poza barak na pożarcie szczurom, które tam chodziły żywcem. Kiedyś rodzącej kobiecie związała pasami nogi tak bardzo, a potem stała i przyglądała się, jak długo trwa agonia tej kobiety i tego dziecka. I było wiele rzeczy przez lata, o wiele gorszych niż te, jak wspomniałem, nie jestem w stanie o tym, nie mogę dzisiaj w ogóle o tym mówić. Ale dlaczego w ogóle o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że Ludzie zadawali sobie pytania, może ci, którzy poznają tą historię albo czytają ją czasami, zadają sobie pytanie, co może spowodować, co może sprawić, że zło do tego stopnia w kimś, kto miał być dobry, w kimś, kto wyglądał na dobrego, w kimś, kto miał pomagać ludziom, bo tak naprawdę miała w planie wyuczyć się jako pielęgniarka i właściwie wszystko szło w tym kierunku. Co musiało się wydarzyć, żeby człowiek do tego stopnia wyzuł się z człowieczeństwa, z ludzkich odruchów, z wszystkiego, co dobre. I musimy na moment popatrzeć trochę wcześniej w dzieciństwo Irmy, w to, co działo się tam w jej domu za zamkniętymi drzwiami. Tam, gdzie ludzie nie widzieli, a krzyk nie dochodził zbyt daleko, bo to była wioska. Jej ojciec był rolnikiem, bogatym rolnikiem. Był bardzo religijnym człowiekiem. Hojnie swoimi dobrami wspierał Kościół. I ludzie, kiedy patrzyli z daleka, ludzie, którzy osądzali z pozoru, myśleli, to taki dobry, pobożny człowiek. Ale okazało się, że Irma wychowywała się w domu, w którym ojciec był tyranem. Wychowywała się w domu, w którym była bita i ona, i jej rodzeństwo. A największa złość ojca objawiała się w stosunku do jego żony. Była bita, torturowana. Wielokrotnie w swoim życiu nie wychodziła z domu tak długo, aż złamania się zrosły, sińce zniknęły i dopiero znowu pokazywała się ludziom. Z roku na rok było tylko gorzej. Dzieci cierpiały, patrząc na to, co dzieje się z matką. I kiedy Irma miała 9 lat, matka nie wytrzymała tego wszystkiego i popełniła samobójstwo. A więc straszne dzieciństwo, a więc bicie, tortury ze strony ojca, patrzenie na cierpienie matki, a ostatecznie samobójstwo matki i ta samotność Irmy spowodowała, że w jej wnętrzu zostało zasiane nasiono, włożone jakieś nasiono, coś tam było i wydawało się, że to coś, co tam było, że zostało umartwione, że zostało zagłuszone, że po tym, kiedy już odeszła z domu ojca, że zostało zapomniane. Ale my wiemy, że jeżeli jest ziarno i w ziarnie jest życie, to wystarczą sprzyjające okoliczności. Potrzebna jest wilgoć i temperatura. I to ziarno zaczyna rosnąć. I gdybyśmy przyjęli taki scenariusz, że wtedy do domu Irmy zapukał ktoś i powiedział, chcę ci powiedzieć dobrą nowinę o zbawieniu w Panu Jezusie Chrystusie. I gdyby Irma otworzyła swoje serce dla Ewangelii, narodziłaby się na nowo. To zło, które zostało zasiane w jej sercu, to nasionko, które zostało głęboko gdzieś tam w sercu umieszczone, zostałoby przez Bożą miłość unicestwione. Ale stało się inaczej. Przyszła II wojna światowa i okoliczności poszły zupełnie w drugą stronę. I po pierwszym roku pracy w Ravensbrück, tam jeszcze Irma przejawiała jakieś odruchy człowieczeństwa. Kiedyś jednemu z więźniów stanęła na nogę, podeszła do niego, podała rękę i powiedziała przepraszam. I kiedy to zobaczyli jej przełożeni, zabrali ją na detoks z człowieczeństwa. Po czasie Irma wróciła, już nikt nie mógł jej poznać. Wszystkie ludzkie odruchy zanikły. Stała się brutalna, radykalna i zupełnie nie do poznania. W tym czasie na jej własne życzenie przenieśli ją do Auschwitz i to, co najgorsze, zaczęło się tam. Kochani, powiedziałem dzisiaj tą historię. Druga wojna światowa była dawno. Ludzie wiele rzeczy zapomnieli. Młode pokolenie nic nie wie na ten temat. Byłem bardzo zdegustowany kiedyś, idąc za jedną wycieczką w obozie w Oświęcimiu. I ludzie, młodzi ludzie szli, ręce w kieszeni, albo jedna w kieszeni, w drugiej Coca-Cola. Patrzyli na te nieskończone ilości włosów, okularów, tego wszystkiego, co tam jest. Śmiali się, opowiadali o rzeczach zupełnie pozaosobowych, pozaobozowych. Nic nie dotykało ich serc. Musimy od tej znieczulicy, musimy od tego zła, które się szerzy i jest wszechobecne i jest go coraz więcej. Nie wiem jak wam, ale mi nie wiem ile osób ostatnio wysłało takie filmiki z ostatniego Grammy. Wydarzyło się coś na oczach świata, taki hymn pochwalny dla szatana. Zło się szerzy i ja chcę powiedzieć, że może zło szerzy się tak szybko i tak bardzo, że dobro nie rozszerza się tak szybko i tak bardzo, jak powinno. Mało wiemy na temat dobra, mało myślimy na temat dobra, może za mało głosimy na temat dobra, może za mało przyglądamy się temu, co dobre, a może sami za mało dokonujemy dobrych wyborów. I pytanie, które ma zostać po tym kazaniu w naszych sercach, to czy rozsiewamy dobro, czy tam, gdzie się odwrócisz, to dobro, ta miła woń, o której mówi Pismo Święte, że ma się rozchodzić, gdziekolwiek pójdziesz, czy na prawo, czy na lewo, to ta miła woń poznania Chrystusowego ma się rozchodzić, ma zachęcać ludzi do tego, żeby szli tą drogą, którą ty poszedłeś. Kochani, nie wiem, czego doświadczył, co usłyszał, co przeżył człowiek, którego nazwano w nagłówku, to nie jest natchniony tekst Pisma Świętego, ale w nagłówku jest napisane: bogaty młodzieniec szuka życia wiecznego. Tak naprawdę Pismo Święte mówi nam tylko w Ewangelii Łukasza, że to jest dostojnik. Żadne miejsce nie mówi o tym, że to jest młodzieniec, ale zupełnie nie ma znaczenia. Chcę, żebyśmy na kilka chwil spojrzeli w tą historię. To jest Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 10. I przeczytam urywek od 17 wiersza. Gdy wybierał się w drogę, przybiegł ktoś i upadł przed nim na kolana i zapytał go: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł mu: czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania? Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca, matkę. On mu odpowiedział: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. I może całą tą historią nie chcę się dzisiaj zajmować. Jest kilka ważnych rzeczy, na które tutaj warto spojrzeć, na które warto tutaj zwrócić uwagę. Ale pierwsza, ta, która dla mnie jest istotna w tym przemówieniu, to, że przybiega ktoś do Pana Jezusa. Tu jest napisane, że przybiegł do Niego, a więc ma jakąś presję na sobie, ma wrażenie, że coś powinno się wydarzyć i to jak najszybciej. I kolejne stwierdzenie, które wypowiada, mówi: nauczycielu dobry, to znaczy, że coś go ujęło w postępowaniu tego nauczyciela. O tym nauczycielu już dawno ktoś powiedział, jak chodził, czyniąc dobrze. A w innym miejscu jest napisane, co Jezus czynił i czego nauczał. Dzisiaj jest wielu ludzi, którzy nauczają, ale nigdy nie czynią. Dzisiaj jest wielu nauczycieli, o których trudno by było powiedzieć, że są dobrzy. Ale ten nauczyciel był inny. To ludzie o nim mówili, nikt nigdy nie nauczał tak, jak ten naucza. Nikt nigdy nie mówił tak, jak ten mówi. I to mówienie Pana Jezusa, to nauczenie Pana, to uczenie Pana Jezusa, a szczególnie postępowanie Pana Jezusa, jak chodził, czyniąc dobrze, to, że był dobry, to, że rozsiewał dobro, to, że małe dzieci kleiły się do Niego, podczas kiedy cały religijny świat Go nienawidził i im bardziej ten świat Go nienawidził, tym bardziej ci, którzy byli szczerzy przed Bogiem, a więc małe dzieci, a więc grzesznicy z prawej i z lewej strony przychodzili do Niego, wszyscy garnęli się do Niego, wszyscy chcieli być blisko. I ten dzisiejszy młodzieniec, czy nie młodzieniec, ale na pewno dostojnik, bo tak mówi Pismo Święte, a szczególnie jeżeli to był dostojnik, to możemy zobaczyć, jak bardzo był zdeterminowany, że przybiegł, że uklęknął, że czegoś naprawdę chciał, coś naprawdę go ujęło. I z pewnością go ujęło to dobro, bo powiedział: nauczycielu dobry. I wcale nie miał na myśli tego, że Pan Jezus jest dobry jako nauczyciel, choć to też, ale miał na myśli Jego dobro. Miał na myśli to, co robił. Ujęło go to, że ludzie do Niego tak lgną. Ujęło go to, że jest inny niż wszyscy, choć może nie wiedział jeszcze, skąd to przyszło. Myślę, że był zszokowany, jak wielu jest zszokowany, kiedy uważnie przyglądamy się temu tekstowi. Pan Jezus odpowiada: nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Czy było coś, czego Pan Jezus nie wiedział? Wypowiadając takie słowa, że nikt nie jest dobry? Idąc przez życie, spotkałem wielu ludzi i mówię: to taki dobry człowiek, a ten taki dobry człowiek, a ten taki dobry człowiek. I spotkałem sam osobiście wielu ludzi, o których mówiłem, że to dobrzy ludzie. Widziałem wiele dobrych uczynków. A Pan Jezus mówi: nikt nie jest dobry? Czy coś, czego Pan Jezus nie wie? A może jest coś, czego my nie wiemy? Może dobro jest tak bezkresne? Może dobro jest czymś tak olbrzymim? Może dobro jest czymś tak nieograniczonym, tak niepojętym, tak niepoznanym jak świętość Boga? I to dobro, które tu poznajemy, a Biblia uczy nas tego, że nasze poznanie jest cząstkowe, a nawet to cząstkowe jest takie niezwykłe, takie pociągające, takie przynoszące nadzieję. Kiedy widzisz dobro, mówisz: jest jeszcze nadzieja dla tego świata. A co to jest dobro? Jak je rozpoznać? Co trzeba wiedzieć dla siebie samego, żeby zacząć się w tym dobrze poruszać? Ktoś kiedyś powiedział tak: jeżeli masz do wyboru krzywdę cudzą albo krzywdę własną, to wybierasz krzywdę własną. Tak robił Pan Jezus. I dobro. Chcę do tego dobra nas zachęcić. Chcę, nawet jeżeli tu jest napisane, że nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Pan Jezus nie chce w ten sposób nam powiedzieć, że dobra nigdy nie osiągniemy, że nigdy nie będziemy dobrzy dla innych, że nigdy nie będziemy wystarczająco dobrzy. Do nieba nie idziemy dlatego, że jesteśmy dobrzy. Do nieba idziemy dlatego, że jesteśmy zbawieni. Ale dobrzy stajemy się dlatego, że Pan Bóg jest dobry. Dobrzy stajemy się dlatego, że dostaliśmy w naszym życiu to Boże DNA. Biblia mówi, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury. I ta natura powoduje, że człowiek, który w swym wyzuciu z człowieczeństwa, w tym pędzie do zła, o którym trochę powiedziałem dzisiaj, może zostać zatrzymany i ukierunkowany zupełnie w inną stronę. I to Pan Jezus zrobi w momencie, kiedy się nawracamy. W księdze proroka Izajasza jest napisane tak: obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić, uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. W tym krótkim urywku Pisma Świętego prorok chce nas nauczyć tego, że rezygnacja ze zła i wybór dobra to są nasze wybory. To jest świadoma decyzja człowieka w jego życiu. Wiecie, niektórzy ludzie myślą, że kiedy się już nawrócą, to potem już w jakiś sposób, nie wiadomo z jakiego powodu, ale to dobro spadnie na nas z nieba i już będziemy tylko dobrzy i dobrzy i dobrzy. Okazuje się, że w życiu wcale to tak nie jest. Okazuje się, że tyle zła, ile się dzieje w domach również tak zwanych wierzących ludzi, to jest coś, co się nie mieści w głowie. Mnóstwo krzywd, niesprawiedliwości, złego traktowania siebie nawzajem, obmowy, nawet w kościele. Wiecie, te rzeczy są. I te rzeczy powodują, że Kościół w oczach świata staje się niewiarygodny, że Kościół w oczach świata staje się nieatrakcyjny. Spotkałem ludzi, którzy w niedzielę chodzili do kościoła, ale w tygodniu swoim niewierzącym przyjaciołom opowiadali złe rzeczy o kościele. Opowiadali o braciach, siostrach, którzy plotkują, źle postępują, robią to czy owo. Prorok Izajasz mówi: obmyjcie się, oczyście się. Usuńcie wasze złe uczynki. Wiecie, to nie jest tak, że my w dniu, w którym się nawracamy, już jesteśmy doskonali, że już całe zło z naszego życia zostało wyeliminowane. My musimy sobie to uświadomić, my musimy sobie to jasno powiedzieć. I Jan Chrzciciel uczy nas tego w takich słowach. Mnie musi ubywać, a on musi we mnie rosnąć, wzrastać. To znaczy, że nie od razu całe to zło wyszło ze mnie. To zło w ogóle nie chce wyjść ze mnie. To zło chce się we mnie zakorzenić. Dlatego apostoł Paweł w jednym miejscu z takim przerażeniem mówi: nie czynię tego dobrego, które chcę, ale to złe, którego nie chcę, to czynię. I dlatego to jest walka, dlatego to jest wybór, dlatego musimy o tym mówić. Dlatego trzeba rzeczy nazywać po imieniu, że my musimy wybrać, usunąć zło. Że my musimy wybrać, nie unosić się w swoich domach. Że my musimy wybrać, dobrze traktować tych, którzy nas źle traktują. Gdzie... To nie jest łatwe. Przeżyłem to kiedyś. Byłem przez grupę ludzi kiedyś tak źle potraktowany, tak niesprawiedliwie potraktowany, że ja myślałem, że to jest coś, z czym nie uporam się do końca swojego życia. Ale otwieram Pismo Święte i ono mnie uczy, że ja muszę wybrać, przebaczyć. Że muszę wybrać, czynić dobro, że muszę wybrać, być tak jak mistrz mój, a on chodził, czyniąc dobrze. On chodził i ludzie lgnęli do niego, uczciwi, sprawiedliwi ludzie lgnęli do niego, bo w nim było to coś. Jeżeli jesteś naśladowcą Chrystusa, jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, jeżeli Chrystus przez wiarę zamieszkał w twoim sercu, jeżeli on rośnie, a ty stajesz się mniejszym, to zło musisz wybierać. Usuwać ze swojego życia. Ja wiedziałem, że to muszę usunąć ze swojego życia. Ja wiedziałem, że muszę się z tym uporać. Czytam Biblię, modlę się i mówię: Panie Jezu, co mam z tym zrobić? Ja nie potrafię się z tym uporać. Ja nie potrafię tym ludziom spojrzeć w oczy. Ja tak naprawdę nie potrafię tym ludziom przebaczyć. I wtedy Duch Święty przypomniał mi tekst: błogosławcie, nie przeklinajcie. I postanowiłem w swoim sercu, że będę tych ludzi błogosławił. I kiedy staję przed obliczem Pana i mówię: Panie, nie przyszło mi przez gardło. Drugi raz próbuję: Panie, Myślałem, że mi się nie uda, ale podjąłem decyzję w swoim sercu. Powiedziałem, Panie, błogosławię tych ludzi. I potem każda kolejna modlitwa to była, Panie, błogosławię tych ludzi. I każda kolejna była, Panie, z całego serca błogosławię tych ludzi. I wiecie, co się stało? Ci ludzie, którzy byli dla mnie największymi wrogami, stali się moimi dobrymi przyjaciółmi. Biblia uczy nas tego, że rzeczy niemożliwe w Chrystusie stają się możliwe. Gdybym pisał scenariusz do życia tej pani, którą więźniarki nazwały piękną bestią, to bym napisał taki scenariusz, jak wspomniałem, że ktoś zapukał do jej rodzinnego domu, powiedział Ewangelię, ona się nawróciła. I tego ogromu zła, musielibyście to przeczytać, to nieprawdopodobny ogrom zła, jaki ta kobieta wyrządziła światu. Szkoda, że ktoś nie przyszedł z Ewangelią. Szkoda, że kościoły tak często są opieszałe. Znam wiele zborów, które poza niedzielnym nabożeństwem czy poza nabożeństwami w swoim kościele nie robią niczego więcej. Wiecie to, że u nas dzieje się więcej niż tylko zborowe nabożeństwa. To jest nasz wybór. Ale chcę też powiedzieć, że za tym idzie cena. Że to nie przychodzi samo, że to nie jest łatwo, że byli ludzie, którzy nie spali po nocach. Byli ludzie, którzy musieli z tego i owego zrezygnować. I błogosławieństwo, które za tym idzie. Wczoraj dzieliłem się jedną myślą z pastorem, jak na poprzedniej naszej konferencji wyszedł za kazalnicę mówca konferencyjny i powiedział tak: nawróciłem się w Ruptawie, szkołę skończyłem w Ruptawie, a teraz nauczam w Ruptawie. Więc ja powiedziałem, dla tej jednej chwili było warto nie spać po nocach. Dla tej jednej chwili warto było wiele poświęcić. Wiele niezrozumienia, często drwin. Kiedy zaczynaliśmy w Ruptawie, jedni mówili, to Ruptawę? To 20 lat temu, nie mieli ludzie samochodu, tak nikt mu tam nie przyjdzie. Inni powiedzieli, no gdyby ktoś przyszedł i jednak się coś zaczęło, to zieloni ich połkną, bo są bardzo blisko. Więc ludzie przychodzą, zieloni nas nie połknęli, Pan Bóg zrobił swoje dzieło. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. I chcę nas wszystkich zachęcić do tego, żebyśmy zaczęli siać dobro. Wiecie, gdyby w tamtym czasie, kiedy pojawiał się w Niemczech narodowy socjalizm, gdyby było więcej ludzi, którzy siali dobro, gdyby było więcej ludzi, którzy odważnie sprzeciwiliby się i powiedzieli, ale to jest niezgodne z nauczaniem Pana Jezusa, to jest niezgodne z Pismem Świętym, nie możemy tak myśleć. A uwierzcie mi, nawet ludzie w kościołach myśleli podobnie jak ci wszyscy, którzy ten narodowy socjalizm promowali. Biblia mówi, błądzicie, bo nie znacie pism ani mocy Bożej. Ludzie wierzący byliby dzisiaj zupełnie w innym miejscu, gdyby znali Pismo Święte, gdyby Słowo Chrystusowe mieszkało w nas obficie, tak jak Biblia do tego nas zachęca. Ale to, z czym spotykam się dzisiaj, to, z czym też zmagam się dzisiaj, to, że ludzie bardzo mało czytają Pisma Świętego. Ludzie bardzo mało wiedzą na temat tego, co Pan Jezus mówił. A w kwestii siania dobra, w kwestii rozsiewania dobra, może myślą i wiedzą jeszcze mniej. I ja chcę, żebyśmy na zakończenie tego nabożeństwa podjęli taką decyzję. Będę człowiekiem, który zacznie rozsiewać dobro. Będę to dobro rozsiewał wtedy, kiedy wydaje mi się to najmniej znaczące, albo kiedy nawet jeszcze nie potrafię tego dobrem nazwać. W związku z konferencją, która jest u nas teraz, pomagałem młodzieży zrobić zakupy na tą konferencję. Pojechałem do jednego sklepu, wykładam swoje zakupy do bagażnika i patrzę, obok stoi pan i wykłada swoje zakupy do bagażnika. Jak już obydwa bagażniki się zamknęły, to mówię do tego pana, wie pan co, niech mi pan da ten wózek, zawiozę, żeby pan nie musiał specjalnie chodzić. A ten pan taki zszokowany, wiecie co zrobił? Powiedział, nie, to ja te wózki zawiozę. Zobacz, w najmniejszym wymiarze odrobina dobra, coś, czego byś jeszcze dobrem nie nazwał, a już cię je dobro. Wiecie, czasami ludzie się dziwili, że ja idąc przez życie miałem tak wiele otwartych drzwi. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w otwarte drzwi zawsze wchodzę uśmiechnięty. Wiecie, co powoduje uśmiech? Nawet może tego logicznie nie rozumiem, czy nie rozumiesz, ale uśmiech to jest nasionko dobra. To jest coś, co powoduje, że ten drugi też się uśmiecha. Oczywiście nie każdy, oczywiście nie wszędzie, ale to dobro. Musimy nauczyć się rozsiewać w każdej chwili, w każdej sytuacji, w każdej okoliczności życia. Nawet wtedy, kiedy ktoś nadepnie ci na odcisk. Nawet wtedy, kiedy ktoś zrobi ci coś, co wydaje się nie do wybaczenia. A ty mówisz, Panie, błogosławię tego człowieka. Błogosławię go w Twoim imieniu. Ja nie rozumiem tego, co on zrobił. Nawet nie akceptuję tego, co on zrobił, ale błogosławię go w Twoim imieniu. Kochani bracia i siostry z Polkowic, ja wierzę, że całym sercem chcecie, żeby Ewangelia się szerzyła, żeby Kościół Pana Jezusa się rozwijał, żeby wielu ludzi jeszcze z tych, którzy tutaj mieszkają, mogło znaleźć się w niebie. Kiedy wychodzimy do ludzi, jesteśmy zupełnie nieznani. Może trudniej podzielić się Ewangelią, choć i taką okazję trzeba wykorzystać. Ale przez to, że w Rupnowie dużo budowaliśmy i często musiałem odwiedzać Tartak, który jest nieopodal nas. Tak jak powiedziałem, wchodziłem do biura zawsze uśmiechnięty, wychodziłem zawsze uśmiechnięty. Czasami jak panie były pochmurne, to powiedziałem coś, żeby je rozchmurzyć. A potem, kiedy przyszła pandemia i ciężar, i strach, i obawy, wtedy to zaufanie, które już miałem, wykorzystałem do tego, żeby powiedzieć, Pani co, mnie nic nie dziwi z tego, co się dzieje i z tego, o czym Pani mówi. A no, Pani taka zdziwiona. Ja mówię, no przecież to jest wszystko to, o czym mówi Pismo Święte. Czyta Pani Pismo Święte? No nie. No, ja mówię, to czas zacząć. Chce Pani czytać Pismo Święte? No, chcę. Mam je dzisiaj przywieźć? Tak, proszę. I przywiozłem. Wiecie, kiedy chodzisz czyniąc dobrze, bo Biblia mówi, że Pan Jezus chodził czyniąc dobrze i takich miejsc, które mówią na temat dobra Pana Jezusa, a najbardziej to widzimy wtedy, kiedy dzieci lgną do Niego. Dzieci są szczere. Wiecie, co jedno dziecko powiedziało 2 tygodnie temu w Rupnowie? Było takie zimowisko dla dzieci. Takie dzieci, dwójka dzieci przybiegła do mnie, które pierwszy raz mnie na oczy widziały, rzuciły się na mnie. I jedna z dziewczynek mówi, daję temu hotelowi wszystkie gwiazdki świata. I ja mówię, to fajnie, bo w Dubaju mają tylko 7, wszyscy inni mają tylko 5, a my mamy wszystkie gwiazdki świata. Więc coś Pan Jezus umieścił tam w tym naszym miejscu. Nauczył nas Pan Jezus czegoś, co stało się takim narzędziem do siania dobra. I ludzie czasami myślą, że to się musi wydarzyć w wielkim kościele, za potężną mównicą, przez wielkie nazwiska. To ty, bracie, kiedy wracasz do domu, decydujesz o tym, jak to dobro będzie się rozsiewać. Jeżeli wchodzisz do drzwi, otwiera twoja żona, mówisz, zejdź mi z drogi, miałem ciężki dzień, wstałem lewą nogą, mój szef wstał lewą nogą i jeszcze kontrahent wstał lewą nogą i lepiej się do mnie nie odzywaj. Już zasiałeś coś, no co oczywiście ci urośnie, ale potrzeba czasu, żeby to zło wyeliminować. Ale kiedy przychodzisz, otwierasz drzwi i mówisz, kochani, miałem ciężki dzień. Sam stałem lewą nogą, mój szef stał lewą nogą, jeszcze kontrahent wstał lewą nogą. Ale kiedy ciebie widzę, to wszystko znika. Jestem taki szczęśliwy, że już jestem w domu. Zobaczcie, co się wydarzyło. Można w tym samym momencie, można jednym zdaniem, można swoim zachowaniem spowodować, że cała reszta dnia będzie do niczego. A to nie tylko reszta dnia. Pamiętacie Irmę Grise? Była małym dzieckiem, kiedy jej ojciec siał zło w jej sercu. A wiecie, co jest charakterystyczne dla nasion? Wkładasz do ziemi jedno, wyrasta 30, 60, 100. I to zło w sprzyjających warunkach, a niestety wojna była dla zła sprzyjającymi warunkami, spowodowało, że to zło rozrosło się do granic możliwości. Wierzysz w to, że dobro może rozrosnąć się do granic możliwości? Wierzysz w to, że Pan Jezus, mówiąc, nikt nie jest dobry, tylko Bóg, czyli Pan Jezus nie powiedział nam, że nie ma dobra, jakiegoś dobra na tym świecie. Jest wiele dobra, które widziałem w swoim życiu. Wielu ludzi było dla mnie dobrych, nie tylko ludzie byli źli dla mnie. Wielu ludzi, mnóstwo ludzi było dla mnie dobrych. I to dobro mamy rozsiewać. Od najdrobniejszych rzeczy, kiedy możesz komuś wózek odwieźć pod Biedronką, aż do rzeczy wielkich, kiedy ludziom twarzą w twarz mówisz, Pan Jezus może zmienić twoje życie. Pan Jezus może dać ci nowe życie. Pan Jezus w miejsce tego bólu, który przeżywasz, może przynieść pokój i radość do twojego serca. A wiecie, Pismo Święte uczy nas tego, że jeżeli nie będziemy wierni w małych rzeczach, nie będziemy nigdy użyci do wielkich rzeczy. Jeżeli nie odwiedziesz komuś wózka pod Biedronką, jeżeli nie przywitasz żony we właściwy sposób, no żony też muszą mężów we właściwy sposób, nie? Bo może żona otworzyć i powiedzieć, nareszcie przyszedłeś, nie wiem czemu tak późno, ale zajmij się tymi twoimi dziećmi, bo ja już mam wszystkiego potąd. I wiecie, mógł być piękny dzień, mogło być długie, piękne popołudnie, ale jedno zdanie potrafi zrujnować wszystko. Ale kiedy otworzy drzwi żona, która jest uśmiechnięta, serdeczna, zmęczona. Wiecie, wiem, co to jest zmęczona kobieta. Zawsze podziwiałem moją żonę. Na początku na wszystkich obozach gotowała sama. I kiedy już kończyła, młodzież poszła spać, była północ, a ona mówi, idę jeszcze upiec ciasto na jutro dla młodzieży. Ja mówię, chyba ci pogięło, przecież oni bez tego ciasta przeżyją. Musisz się wyspać, bo o 6 rano jesteś w kuchni. Nie, zrobię im to ciasto. Wiecie, to jest takie dobro, które siejesz. Ta młodzież, która wtedy była na obozach, nawet nie miała pojęcia, że ktoś to dla nich piekł po północy. Ale te ziarenka, które idziesz i rozsiewasz w prawo, w lewo, uśmiechniesz się, męża przywitasz właściwie, żonę przywitasz właściwie, dzieci potraktujesz właściwie. To z tych maleńkich rzeczy. Wiecie, Pismo Święte uczy nas, że ziarno gorczyczne jest najmniejsze ze wszystkich ziaren. Prawie byłoby niewidoczne, gdyby ktoś miał grubsze palce, ale rośnie z niego olbrzymie drzewo. To twoje maleńkie dobro, które siejesz, ono przyniesie owoc i błogosławieństwo, którego nie będziesz w stanie pomieścić. Wiecie, już powiedziałem kilka razy, jeżeli chodzi o nasz zbór, że gdybyśmy z jakiegoś powodu przestali istnieć, to było życie, które warto było przeżyć. To, czego doświadczyliśmy, ci ludzie, którzy pojechali ubłogosławieni, ci, którzy poznali Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Mieliśmy na szkole, ostatnio tydzień temu była szkoła i mieliśmy takiego wykładowcę z Wielkiej Brytanii. Powiedział kazanie w niedzielę, które bardzo mnie ujęło, szczególnie końcówka tego kazania. I on mówił, rzadko chyba kaznodzieje o tym mówią, opowiadał, jak już będziemy w niebie i będziesz tam sobie siedział przed tym pięknym domem. Pamiętacie, Pan Jezus mówił o tym, że mamy inwestować tam, gdzie mole, rdza, złodzieje nie sięgają. I to, co tam zainwestujesz, nie przepadnie nigdy. Kiedy już będziemy z tamtej strony i będziesz sobie siedział pod tym, co wybudowałeś, żyjąc tutaj na ziemi, siejąc dobro na prawo i na lewo, pójdzie jeden człowiek i powie, o, to jest ten Pan, który mnie zaprosił na ewangelizację. A następny powie, to jest ten Pan, który głosił mi Ewangelię. A następny powie, to jest ta Pani, której świadectwo tak mnie ujęło. To jest ten ktoś, który przyniósł do mojego domu dobrą nowinę. Wiecie, jakie poruszone było moje serce, kiedy dowiedziałem się, że mojego pradziadka, brat, zaniósł Ewangelię do domu Karelów z Katowic, taka znana rodzina. I sobie myślę, wieki temu, wtedy, kiedy jeszcze nie miałem pojęcia o tym, że będę na świecie, moi przodkowie dzielili się Ewangelią. Z wdzięcznością pomyślałem wczoraj, uświadomiłem sobie, przypomniałem sobie, że jestem piątym pokoleniem wierzących ludzi w naszej rodzinie. Ale to nie stało się przypadkiem. Jeszcze byłem w podstawówce, uczono mnie, że w przyrodzie nic nie ginie, ale też nic nie powstaje z niczego. I kochani bracia i siostry, dobro też nie bierze się z niczego. Ono jest owocem czegoś, co robimy. Ono jest owocem naszych wyborów. Tu jest napisane, usuńcie wasze złe uczynki. Pytam się, bracie i siostro, masz co usunąć? Ja wiem, że w kościele wszyscy wyglądamy tak nieskazitelnie, ale kiedy wracamy do naszych domów, jak już jest bliżej piątku niż poniedziałku, po całym tygodniu zmęczeni, czy tam są takie rzeczy za naszymi drzwiami, które trzeba usunąć? Jakiś gniew, jakieś nerwy, jakieś niewłaściwe słowa, jakiś głos podniesiony. Usuńcie wasze złe uczynki. Te dobre nie przyjdą, te dobre się nie wydarzą, jeżeli nie usuniemy tego, co złe. A następny wiersz mówi, uczcie się czynić dobrze. Widzicie tu to słowo uczcie się? Myślicie, że to spadnie z nieba? Myślicie, że to wydarzy się z automatu? Myślicie, że łatwo mi było powiedzieć, Panie, błogosławię tych ludzi? Było mi o wiele trudniej, niż wam dzisiaj pokazałem. I to trwało nie dwie minuty i nie dwa dni. Uwierzcie mi, to było zmaganie. Musiałem się nauczyć tego, bo Duch Święty powiedział, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Musiałem się tego nauczyć. Te dobre rzeczy przychodzą o wiele trudniej niż złe. Ale chcę powiedzieć, że one nie są niemożliwe. One w Chrystusie są możliwe. Dzisiaj chcę nas zachęcić do tego, żebyśmy wybierali dobre. Żebyśmy to dobro zaczęli od tego najbliższego swojego otoczenia. Żebyśmy tym dobrem obdarzali nasze żony. Ulubione powiedzonko mojej żony brzmi miłuj bliźniego swego, a zacznij od swojej żony. I to działa oczywiście w drugą stronę tak samo. To dobro rozsiewamy, zaczynając od naszego domu, od naszych współmałżonków, od naszych dzieci, przez naszych zborowników, przez tych, których spotykamy pod sklepami, w zakładach pracy. Bracia i siostry, rozsiewajmy dobro. Świat nie wstydzi się rozsiewać zła. Jeżeli kiedyś trochę się wstydził, to dzisiaj już w ogóle się nie wstydzi. Świat obnosi się ze swoją grzesznością, ze swoim brudem, ze swoim bezwstydem, z całym złem do granic możliwości. Bracia i siostry, kiedy Kościół będzie bez ograniczeń manifestował się, przepraszam, ze swoim dobrem, z tym dobrem, które Pan Jezus włożył w nasze serca, a zasoby są nieograniczone. Gdybyśmy wrócili do pierwszej księgi Mojżeszowej, to Pan Bóg powiedział tak: jeżeli będziecie czynić dobrze, to ja otworzę przed wami skarbiec dobra niebiosa. Wiecie, co to znaczy? Skarbiec dobra niebiosa? Niebiosa nigdy się nie kończą. Ten skarbiec nigdy się nie wyczerpie. Z jego łaski, z jego pełni myśmy wszyscy wzięli. Łaskę za łaską. Jego zasoby są nieograniczone. Ale one nie przychodzą automatycznie do naszego życia. To wybieram, żeby błogosławić. Wybieram, żeby się nie gniewać. Wybieram, żeby się nie odezwać, choć słowo już mam na końcu języka. Muszę wybierać. Usuńcie zło, wybierzcie dobro. I niech to dobro się rozsiewa tutaj w Polkowicach, żeby wielu ludzi, którzy żyją wokół was, żeby widziało wasze dobre uczynki. Wiecie, czyny zawsze mówią głośniej niż słowa. I jedno z ulubionych zdań, które wypowiedział kiedyś założyciel Armii Zbawienia, brzmi tak: idźcie, głoście Ewangelię, a jeżeli będzie trzeba, to też użyjcie i słów. Czyli chodziło mu o to, że przede wszystkim nasze życie, przede wszystkim twój uśmiech, twoje dobre słowo, wykorzystanie tego momentu, kiedy możesz dać Pismo Święte komuś, o którym myślisz, że Pismo Święte go nie weźmie nigdy do swojej ręki. W Chrystusie rzeczy niemożliwe stały się możliwe i chwała Panu Jezusowi. Jest wiele miejsc, które mówią na temat dobra, na temat tego, co Pan Jezus czynił, jak chodził czyniąc dobrze. Patrzmy na to wtedy, kiedy mamy otwarte Pismo Święte. Niech to dobro jest zasiane w naszych sercach, a potem niech jest rozsiewane po całym świecie. I o to się modlimy.
Kazanie, którego właśnie wysłuchałeś, zostało wygłoszone w kościele Nowe Życie w Polkowicach. Serdecznie zapraszamy na nasze nabożeństwa, które odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 11 przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 18. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.zbornoweżycie.pl. Do zobaczenia.